Są na świecie dwie potęgi, jeśli chodzi o tempo rozwoju gospodarczego. Potęgi bardzo odmienne od siebie, a zarazem połączone rolą, tą samą rolą, jaką wyznaczył im ponadnarodowy kapitał. Potęgami tymi są Chiny, no tu chyba nie ma zdziwienia, a tą drugą jest Polska. Tak, dobrze usłyszeliście, właśnie Polska. Porozmawiajmy o podobieństwach, jakie łączą nasze kraje. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które będą dzisiaj dotykały spraw gospodarczych i to tej gospodarki z najwyższego poziomu. Postawiłem w tym intro bardzo odważną tezę, że Chiny i Polska są dwoma krajami, które stoją dokładnie w tym samym miejscu, jeśli chodzi o scenariusze ludzi zarządzających tym wielkim światowym czy ponadnarodowym kapitałem. I chciałbym Wam dzisiaj pokazać mój tok myślenia i zadać trochę pytań, czy sądzicie, że to myślenie jest sensowne. Zacznijmy od początku. Od tego początku, czyli lat 30., a tak naprawdę nawet wcześniej, bo od roku 1927, kiedy tak naprawdę de facto rozpoczęła się chińska rewolucja. Rok 1927 to jest moment, w którym zaraz po czystkach, które Chiang Kai-shek wywołał w chińskiej armii, zaraz po tych czystkach, które były następstwem rewolucji, która również na terenie Chin miała swoje miejsce, do władzy zaczął pchać się Mr. Mao. Mao jest człowiekiem, który doprowadził Chiny w pewnym stopniu przynajmniej do tej postaci, którą mają dzisiaj. To właśnie wtedy, od roku 1927, kiedy to po czystce, jaką dokonał w armii i partii Chiang Kai-shek, Mao zdecydował się na uderzenie przeciwstawne, na to, żeby wystąpić przeciwko Chiang Kai-shekowi, szefowi swojemu w tamtym czasie, i zorganizować akcję, która w roku 1949 skończyła się tym, że Chiang Kai-shek został pokonany, a Chińska Republika Ludowa została proklamowana jako nowa twarz, jako ten nowy wyraz państwa chińskiego. Oczywiście z ręki Mao powstało też znacznie więcej polityk już po roku 1949. Te najważniejsze, o których większość z nas słyszała, chociaż przelotnie, to wielki skok naprzód, a później rewolucja kulturalna. Obydwie te polityki, obydwa te wielkie programy robione były przez Mao w zupełnie innych okolicznościach. Kiedy zaczynał się wielki skok naprzód, był on wodzem narodu, był on człowiekiem powszechnie traktowanym jako wódz, jako absolutne bożyszcze tłumów. Stali za nim ludzie nie tylko z partii, ale również stał za nim cały naród, bo to właśnie dzięki temu wielkiemu skokowi naprzód była wielka szansa na to, aby ogromne tłumy Chińczyków, zwykłych ludzi wyciągnąć z biedy, wyciągnąć do tego standardu, na którym żyli, nie umierając z głodu czy przymierając głodem na chińskiej wsi, a będąc robotnikami wielkiego nowego chińskiego imperium. Wielki skok naprzód był planem tego, żeby Chiny stały się tak naprawdę państwem nowocześniejszym, nie były w pełni zależne od rolnictwa, ale żeby stały się potęgą przemysłową. Niestety tutaj Mao postawił na trochę niedobrego konia, albo tych koni nawet niedobrych, cały zestaw, bo nie tylko jako partnera do industrializacji, do tego, żeby rozbudowywać swoją potęgę gospodarczą, wybrał sobie Związek Radziecki, ale przede wszystkim problem był taki, że wymyślił sobie, że drogą do tej potęgi chińskiej będzie kolektywizacja, industrializacja na modłę właśnie Związku Radzieckiego z czasów Stalina, a przede wszystkim, że będzie to wszystko działo się w ramach komunistycznej gospodarki planowej, co nie miało szansy na powodzenie. Nie miało się prawa udać i się nie udało. W efekcie tych zmian nie tylko posypała się kompletnie rzeczywistość dla chińskiego zwykłego człowieka, mieliśmy ogromne incydenty związane z głodem, z potężną ilością ludzi, którzy zginęli w wyniku tych szalonych polityk zapoczątkowanych przez Mao i innych chińskich partyjniaków. Natomiast doszło też w międzyczasie do rozłamu stosunków między Związkiem Radzieckim i Chinami. Pojawiła się więc wtedy szansa na to, aby Chiny, ten ogromny kraj, który przez wiele, wiele lat tkwił trochę obok tego wielkiego gospodarczego korytarza transmisyjnego, którym coraz mocniej stawał się świat, aby te Chiny do pracy zaprzęgnąć. W momencie, kiedy ta szansa się pojawiła, natychmiast skorzystali z niego ludzie zarządzający największym kapitałem. I tu kończą się fakty, choć o nich jeszcze za chwilę pomówimy, a zacznie się bardzo mocno tak zwana teoria spiskowa, czyli zaczną się wnioski, niedopowiedzenia i czytanie między wierszami. Dlaczego tak? Ano dlatego, że mamy dwa zupełnie no, równolegle prowadzone toki narracyjne, dwie zupełnie równolegle prowadzone opowieści, ale opowieści, które pokazują trochę innych aktorów, albo inaczej, aktorów tych samych, ale trochę innych scenariuszy i trochę innych beneficjentów każdej z nich. Mamy bowiem tą część oficjalną, kiedy już po odtajnieniu dokumentów wiemy, że w lipcu roku 1971 przy okazji swojego lotu i swojej wizyty w Pakistanie Henry Kissinger jako doradca rządu amerykańskiego potajemnie leci również do Pekinu i zaczyna uruchamiać te relacje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi na poziomie państwowym. Natomiast jeśli patrzymy tylko na tą ścieżkę, no to naturalnym następnym elementem jest luty roku 72 i pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Nixona w Pekinie. W Pekinie, czy szerzej w Chinach, bo on tam też po tych Chinach troszkę był wożony, pokazano mu to, co miał zobaczyć, aby miał wrażenie tych Chin ogromnych, Chin rozwijających się, Chin, które będą dla Stanów Zjednoczonych, jako dla państwa, wielkim partnerem w przyszłości. Tyle wersji oficjalnej. Jeśli idziemy w stronę teoretyczną, w stronę tych teorii spiskowych, czy w ogóle opowieści na temat tego, co mogło się wydarzyć, co było mniej lub bardziej racjonalne, pojawiają nam się tak pięknie opowiadane przez redaktora Michalkiewicza teksty o tak zwanej dyplomacji ping-pongowej, kiedy to zanim pojawili się wysłannicy właśnie prezydenccy, zanim pojawili się w Chinach wysłannicy amerykańskiego Departamentu Stanu, to pojawili się tam najpierw sportowcy rozgrywający właśnie jakieś tam turnieje w ping-ponga i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sprawiło, że potrzeba otworzyć ambasadę, że potrzeba wsadzić do Chin amerykańskie służby konsularne, to samo zrobić ze strony chińskiej w Stanach Zjednoczonych i w ten sposób maleńkimi kroczkami dążyć do tego zbliżenia, dążyć do tego otwarcia relacji między dwoma wielkimi państwami. Tyle tylko, że to jest ta jedna ścieżka. Ta ścieżka oficjalna, ta ścieżka medialnie napompowywana, nakręcana, ścieżka, w której ani słowa nie ma o tym, co działo się w tym czasie na poziomie gospodarczym, ekonomicznym, czy na poziomie wielkiego biznesu. A to, że Stany Zjednoczone są ojczyzną wielkiego, światowego biznesu, dla nikogo nie powinno być zdziwieniem. Mamy więc tak naprawdę ten tor równoległy, ten tor drugi. Jak popatrzymy na tą ścieżkę pisaną przez właśnie spiskowych teoretyków i ludzi, którzy lubią się bawić w takie tematy, myślę, że ta ścieżka była znacznie, znacznie bardziej powikłana i pojawiała się na wielu różnych poziomach, bo kwestia wejścia w relacje z Chińczykami była istotna nie tylko dla amerykańskich polityków, ale była istotna również dla amerykańskiego biznesu, służb wojskowych i w ogóle ludzi związanych z amerykańską obronnością. Relacja między Związkiem Radzieckim, jeszcze wtedy przecież całkiem mocnym, czyli tym blokiem wschodnim, a Chinami, nie była najlepsza już od momentu śmierci Stalina, od momentu, kiedy tak naprawdę to mało właśnie zaczął odchodzić za czasów Chruszczowa od relacji bliskiej ze Związkiem Radzieckim. Oczywiście te relacje były, oczywiście one były tolerowane. Chińczycy z Rosjanami wtedy już, czy innymi obywatelami Związku Radzieckiego porozumiewali się na takiej codziennej płaszczyźnie relacji, przygranicznych relacji, jakiegoś drobnego handlu. Natomiast mogę założyć się o dowolną kwotę pieniędzy, że oprócz polityków amerykańskich, również amerykańscy wojskowi i ludzie, którzy na poziomie Pentagonu, na poziomie Departamentu Stanu planowali tą przyszłość dominacji amerykańskiej nad światem na 20-30 lat do przodu, o Chinach nie zapominali. Tyle tylko, że w tej układance mamy też wielki biznes. I jak popatrzymy sobie na rzeczy, które działy się równolegle albo zaraz po tym roku 71-72, kiedy ten świat zaczął się coraz bardziej otwierać na globalizm, myślę, że spokojnie możemy założyć, że mniej więcej w tym czasie do głosu w amerykańskim rządzie, w amerykańskim otoczeniu prezydenta, do głosu doszli ludzie z wielkiego międzynarodowego biznesu. No bo popatrzmy, rok 71 to wizyta nieoficjalna Kissingera w Pekinie, ale nie zapominajmy, że w tym roku 71 wydarzył się równie ważny element, element wtedy jeszcze drobny, ale za chwilę urastający do rangi absolutnie kluczowego dla historii świata. W roku 71 tym samym w Davos odbył się pierwszy Kongres Menadżerów Europy. Można by machnąć na to ręką, co to za kongres menadżerów, co to za impreza dla ludzi z przedsiębiorstw, różnego rodzaju przedsiębiorców, ludzi z różnego rodzaju koncernów. Jeśli my tu rozmawiamy o wielkiej polityce, o otwarciu Chin na Stany i Stanów na Chiny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu warto sięgnąć do historii faceta, którym ten wielki kongres założył. Człowiekiem tym był nie kto inny, tylko Klaus Schwab. Szwab jest człowiekiem, który wywodzi się z rodziny mieszanej niemiecko-szwajcarskiej. Ojciec Niemiec, matka Szwajcarka. Ojciec zasłużony dla nazistowskiego ruchu gospodarczego. Facet, który prowadził oddział szwajcarskiej firmy pracującej na potrzeby zbrojeniowe i który w Niemczech miał tak wysoką renomę, że dostał najwyższe odznaczenie za efektywność nazistowskiej, niemieckiej, narodowo-socjalistycznej gospodarki. Matka Szwajcarka, kiedy więc okazało się pod koniec wojny, że robi się groźnie, bo wojna na pewno będzie przegrana, rodzice Klausa Schwaba uciekają do Szwajcarii, czy przenoszą się za rodziną matki do Szwajcarii i tam szykują do tego, co po wojnie będzie się rozgrywało w Europie i na świecie. To przez relacje z niemieckim biznesem, ale nie tylko przez nie, ale również przez relacje, które z tymi krajami okupującymi Niemcy złapali rodzice Schwaba, którzy siedzieli bardzo wysoko w tym biznesie międzynarodowym. Młody Klaus po studiach inżynierskich, po tym jak ukończył Uniwersytet w Curychu, dostaje propozycję studiowania na Harvardzie. Tam w Stanach, na Uniwersytecie Harvarda, poznaje, no właśnie, trzech facetów, którzy są bardzo istotni dla przyszłości gospodarczej świata, a przede wszystkim dla przyszłości gospodarczej tego, co nazywamy światowym globalizmem. Ci ludzie to pan Galbraith, Kahn, no i właśnie pan Kissinger. Ten sam Kissinger, który w roku 71 odwiedza potajemnie Pekin i uruchamia tą lawinę zdarzeń, która miała otworzyć Chiny na biznes amerykański. Ten sam Kissinger jest ojcem chrzestnym potęgi Klausa Schwaba w Europie, potęgi Klausa Schwaba na granicy biznesu niemieckiego, szwajcarskiego, międzynarodowego, europejskiego i interesu globalnego reprezentowanego przez wielkie rody w Stanach Zjednoczonych. Bo jak popatrzymy sobie na te trzy nazwiska, właśnie Kissingera, Galbraitha i Kahna, możemy spokojnie stwierdzić, że wszyscy oni widoczni byli przez wiele, wiele lat wcześniej jako doradcy tych największych rodów finansowych świata. Rothschildów, Warburgów, czy tak jak J.P. Morgan, który zarządzał w dużym stopniu kapitałem i fortuną pana Rockefellera, wszystko to były wielkie rody finansowe, których potęgi wywodziły się albo z krajów tej starej, jeszcze średniowiecznej, czy później napoleońskiej Europy, albo z pieniędzy uzyskanych już na terenie Stanów Zjednoczonych, z tego nieokiełznanego, nieograniczonego rozwoju przemysłu amerykańskiego, rozwoju kolei, rozwoju tego wszystkiego, co sprawiło, że Stany Zjednoczone już w trakcie I wojny światowej stały się wielką światową potęgą. Mamy więc sytuację taką, że jest rok 71, Kissinger jest w Pekinie, amerykański prezydent chwilę później do tego Pekinu leci z oficjalną wizytą, a tym samym czasie w Davos pan Schwab, wychowanek Kissingera, otwiera forum. To forum już rok później, w roku 72, jeszcze chwilę później, w 73, zaczyna zapraszać do siebie bez żadnych skrupułów, bez żadnych kompleksów przedstawicieli tego największego globalnego biznesu. Pojawiają się tam prezesi Shella, prezesi Philipsa, firm niby narodowych, związanych z poszczególnymi krajami, które tutaj w Europie zaczynają tworzyć podwaliny pod Unię Europejską. Ale z drugiej strony wiemy doskonale, że już wtedy byli to ludzie, którzy twardo reprezentowali interesy firm, które były firmami o ambicjach globalnych, o ambicjach, które miały sięgać na cały świat. Później w roku 72, 3, 5, 6 coraz więcej pojawia się ludzi z poziomu głów koronowanych, czyli wszelkiego rodzaju książęta arabscy, prezydenci, premierzy, ludzie związani z rządami innych krajów światowych. Na początku oczywiście głównie z tych krajów tworzącej się dopiero Unii Europejskiej w tym pierwotnym kształcie, później również z wielu miejsc na świecie. Po kryzysie naftowym to w Davos układano sobie relacje amerykańsko-arabskie, to tam wspierana była idea petrodolara, to tam układane były wszystkie systemy, które później przez najbliższe 50 lat miały zarządzać handlem światowym. Natomiast to właśnie też tam, w miejscu, w którym Schwab pod okiem Kissingera prowadzi ten wielki ponadnarodowy biznes na nowe wyżyny, do nowych celów, to tam w roku 79 po raz pierwszy oficjalnie i po raz pierwszy na kanwie stricte gospodarczej pojawia się wśród tego globalnego kapitału delegacja z Chin. 79 rok to również czas, w którym po wizycie chińskiej delegacji w Davos, delegacja ludzi związanych z Davos, czyli sam Klaus Schwab i jego najważniejsi współpracownicy lecą do Pekinu, lecą do Chin, robią podróż po Shenzhen, po tych wszystkich miejscach, które staną się za chwilę tą fabryką świata i otwierają już bez oporów, opierają już bez żadnych ograniczeń to, co nazywamy później procesem globalizacji gospodarczej. To w Chinach jest najważniejsze biuro Światowego Forum Ekonomicznego poza Genewą, to w Chinach, w Pekinie, na placówce siedzi nie kto inny przez wiele, wiele lat niż syn Klausa Schwaba. Jeśli więc potrzebujecie lepszych dowodów na to, że dla Klausa Schwaba, dla Światowego Forum Ekonomicznego i ludzi, którzy za forum stoją, Chiny są bardzo ważne, myślę, że tu więcej nie trzeba. Jakie efekty mamy w związku z tym, że Chiny zostały tą czy inną drogą otwarte na współpracę z międzynarodowym, a później już ponadnarodowym kapitałem, ponadnarodowym biznesem? Przede wszystkim efektem tym jest kolosalna dezindustrializacja USA i kolosalna dezindustrializacja całego praktycznie Zachodu. Wszystkie największe firmy produkcyjne, które przez całe lata od I wojny światowej produkowały swoje produkty na miejscu w Stanach Zjednoczonych, na miejscu w tych krajach zachodniego świata, które były tymi potęgami gospodarczymi po wojnie II czy I światowej, teraz biznes podzielił się. Na miejscu w tych krajach właśnie bogatego Zachodu zostały tylko centrale, zostały biura, działy projektowe, działy marketingu, działy sprzedaży, a wszystkie działy produkcyjne, zaopatrzeniowe, logistyczne zostały wysłane tam, do Chin, stanowiąc tą podstawę Chin jako fabryki całego świata. Dezindustrializacja Zachodu, dezindustrializacja Stanów Zjednoczonych oczywiście przekłada się też na sytuację finansową. Bardzo wielkie zyski trafiają do właścicieli tych firm albo do ich akcjonariuszy, no bo przecież praca ludzi w Chinach jest dużo tańsza niż w Stanach, w Niemczech czy innych krajach zachodniej Europy. Koszty związane z energią, koszty związane ze środowiskiem i tak dalej albo nie istnieją zupełnie, albo są tak niskie, że są pomijalne. Owszem, transport kosztuje drożej, magazynowanie czy budowanie dodatkowych magazynów na miejscu w Stanach, w Europie Zachodniej czy szerzej na Zachodzie kosztuje trochę, ale w porównaniu z zyskiem, który uzyskuje się dzięki temu produkowaniu wszystkiego na wschodzie, jest czymś, co jest pomijalne. I zyski właścicieli rosną. Oczywiście ma to swoją drugą, kolosalną stronę medalu, bo jeśli rosną zyski właścicieli z tego powodu, że praca z rąk dobrze wynagradzanego amerykańskiego, niemieckiego, francuskiego czy holenderskiego robotnika poszła w ręce minimalnie wynagradzanego robotnika w Chinach, to drugą stroną tego samego medalu jest postępująca zapaść poziomu życia klasy średniej i klasy robotniczej na Zachodzie. Najpierw dotyczyło to oczywiście głównie robotników, natomiast to robotnicy są najczęściej klientami architektów, lekarzy, specjalistów, fachowców od najróżniejszych branż. Jeżeli mamy biedniejących robotników albo robotników, którzy tracą pracę, natychmiast w ciągu kilku tygodni, potem miesięcy, czy efektywnie w ciągu kilku lat płacę dla siebie i możliwości rozwoju tracą też ludzie z tej klasycznej klasy średniej. Efekt jest taki, że po mniej więcej 30 latach od tego właśnie roku 72, jak chcą jedni, 79, jak chcą drudzy, kiedy Chiny otworzyły się szeroko na zachód, dzisiaj standard życia tej klasy średniej, standard życia klasy robotniczej całego Zachodu jest praktycznie na poziomie biedoty. Ta bieda jest bardzo mocno widoczna dzisiaj nie tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie masowo pracując na dwóch etatach nie są w stanie utrzymać rodziny, którą ich rodzice spokojnie z jednej pensji pracującego mężczyzny mogli utrzymać. Mamy dzisiaj sytuację, w której ludzie pracują na etacie, a mimo tego nie są w stanie mieszkać w niczym innym, tylko przyczepie zaparkowanej na dużych placach takich mieszkalnych przyczep albo wręcz w jakichś vanach, samochodach i tak dalej. To jest coś, co jest typowe dla całego Zachodu. Zaczęło się od Stanów Zjednoczonych, bo tam najszybciej, z racji braku praw pracowniczych w takim europejskim podejściu, tam najszybciej decyzje gospodarcze przekładają się na los pojedynczego człowieka, pojedynczego pracownika. Natomiast dzisiaj one coraz mocniej dotyczą Zachodu, szerzej pojmowanego, czyli przede wszystkim Europy, ale także Korei, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, tych wszystkich krajów, które są w tym systemie zachodnim wpięte. Coraz więcej ludzi, mimo tego, że pracuje przez cały miesiąc, że pracuje przez normalne 8, a czasami nawet więcej godzin codziennie, nie ma szansy na to, żeby się utrzymać. O tym, żeby kupić dom, jakiś samochód, żeby zapewnić dzieciom wyższą edukację, w ogóle nie ma co mówić. Koniec tego jest bardzo prosty. Widzimy go już dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Ta bieda, ta ubożająca klasa średnia, ubożająca klasa robotnicza znowu sprawia, że pojawiają się dwa mocne trendy. Najpierw rosną hasła lewicowe, daj więcej, rozdajcie nam, dajcie nam w miejsce tego, czego sami nie możemy zarobić. A kiedy naród dochodzi do słusznego wniosku, że lewica nie jest rozwiązaniem sytuacji kryzysowej nigdy, bo lewica kryzysy tylko kreuje, a nie rozwiązuje, Zaczynają do gry wracać hasła prawicowe, hasła narodowe i tak jak dzisiaj w przypadku Donalda Trumpa mamy ludzi, którzy na hasłach narodowych typu Make America Great Again wracają do władzy, wchodzą na szczyty tego zasięgu, wchodzą na szczyty tych możliwości. Tyle jeśli chodzi o wpływ Chin na sytuację Stanów, Niemiec, Francji, tych wszystkich innych krajów. Tu oczywiście trzeba to rozciągnąć, bo w przypadku Francji i Wielkiej Brytanii mamy do czynienia nie tylko z eksportem produkcji do Chin, ale mamy również do czynienia z sytuacją, w której część tego biznesu narodowego jest rozsypywana po krajach dawnego albo czy nadal funkcjonującego imperium danej potęgi kolonialnej. Mamy więc do czynienia z sytuacją, że ten kolonializm jak najbardziej żyje, tylko po prostu dziś nazywa się trochę inaczej. No dobra, panie Pogoda, powiecie, ale co wspólnego mają Chiny i Polska? Skąd ty, chłopie, w tym tytule, w tej miniaturze czy w tym intro wytrzasnąłeś takie połączenie? Prawda jest taka, moi drodzy, że bardzo wiele nas łączy, choć oczywiście też wiele dzieli. Mamy oczywiście zupełnie inny standard ilości ludzi, poziomu technicznego, technologicznego, ilości przemysłu, wszystkich tych elementów, które są istotne dla rozwoju gospodarki. Mamy zupełnie inny procent ludzi, którzy są studentami kierunków tak zwanych technicznych w stosunku do tych kierunków nietechnicznych, bardzo często wydumanych, ludzi, którzy kończą wyższą szkołę gotowania na gazie albo jakieś inne idiotyczne zupełnie uczelnie. W Chinach znacznie więcej inżynierów, znacznie więcej techników, ogromna część ludzi z wykształceniem zawodowym, ale takim do wykorzystania w przemyśle tu i teraz. Natomiast nie czarujmy się, w bardzo wielu danych, w bardzo wielu informacjach Polska jest numerem 2 zaraz po Chinach, jeśli chodzi o tempo wzrostu. W ciągu 30 lat, od roku 1989 i później, Polska była właśnie numerem 2, jeśli chodzi o szybkość wzrostu gospodarczego. Zarówno jeśli patrzymy na PKB, czyli ten produkt krajowy brutto, jak i na wskaźniki przekładające ten PKB, przekładające ten uzysk gospodarczy na pojedynczego pracownika, na ludzi, którzy w tym kraju coś faktycznie robią, na ludzi, którzy mają jakiś udział w tym, że dzieje się coś dookoła nas. Oczywiście wiele problemów łączy nas tak samo skutecznie jak wiele sukcesów, no bo ten wzrost to jest ewidentnie wielki sukces. Obydwa kraje mają za sobą kolosalnie krwawą i kolosalnie parszywą kartę związaną z komunizmem, który rządził naszymi krajami przez wiele, wiele lat. Obydwa te kraje mają za sobą epizod gospodarki planowej, takiej właśnie w komunistycznym moskiewskim wydaniu, czy w przypadku Chin w wydaniu moskiewskim z czasów Lenina, ale prowadzonym po chińsku metodami Mao. Mamy za sobą problemy związane z funkcjonowaniem właśnie krajów, które są parszywe pod względem demograficznym. Chińczycy pierwsi mieli problem tego, że nie rodzi się wystarczająca ilość ludzi, aby utrzymać tempo wzrostu. My jako Polska już dzisiaj widzimy skutki tej naszej parszywej demografii. Obydwa kraje utraciły bardzo wielu, bardzo zdolnych ludzi na rzecz emigracji. W Chinach są to dziesiątki milionów, w Polsce pojedyncze miliony, ale cholernie istotne. Te miliony ludzi, którzy wyjechali z Polski w roku 2004 po wejściu Polski do Unii Europejskiej, którzy budowali przez ostatnie 25 lat interesy niemieckie, interesy holenderskie, irlandzkie, brytyjskie, francuskie i gdziekolwiek jeszcze ich diabli ponieśli, to są problemy, które łączymy. To samo też jeśli chodzi o rolę, jaką przewidziano dla nas i dla Chin właśnie w tym nowym, neokolonialnym, postindustrialnym świecie. Zarówno Chiny, jak i Polska w tych scenariuszach pisanych czy gdzieś w Waszyngtonie, czy gdzieś w Davos, czy w Bazylei, tam gdzie swoją centralę ma to bank dla bankierów, czyli fundusz, który zarządza wszystkimi bankami centralnymi na świecie, tam napisano w tą scenariusz dla Polski taki sam, jak scenariusz dla Chin. Mieliśmy być krajem taniej produkcji na mapach świata i na mapach Europy. Chiny krajem taniej produkcji na mapie świata, Polska i parę innych krajów tej Europy Środkowej krajem taniej produkcji, wybaczcie, na mapie Europy. To jest wspólne. Ta rola wyrobnika w epoce globalizmu łączy zarówno Chiny, jak i Polskę. Pięknie to ostatnio podkreślił, oczywiście pokazując tylko przykład chiński, bo niestety Polską nikt się na tych poziomach nie zajmuje. Podkreślił to J.D. Vance, amerykański wiceprezydent, ten człowiek, który razem z Trumpem prowadzi w tej chwili Stany Zjednoczone jako tego wielkiego hegemona mocno osłabionego przez ostatnie lata rządów. J.D. Vance podczas wystąpienia na American Dynamism Summit powiedział to bardzo ładnie. Według jego słów globalizacja była próbą wypchnięcia państw biednych, tych państw, które nie mają siły własnego biznesu, własnej gospodarki do roli wiecznego wyrobnika. Państwa bogate wypychała w górę łańcucha wartości, to tam byli inżynierowie, to tam był marketing, to tam kreowało się te wszystkie prace, które generowały dla danego kraju największe pieniądze w skali tego całego procesu produkcyjnego, to w Stanach, to w Niemczech, to właśnie w Japonii, w innych miejscach zostawały największe pieniądze z wymyślenia, sprzedawania i zarabiania na produkcie. Tymczasem w państwach tych wytwórczych zostawały tylko pieniądze za proste elementy produkcyjne, za proste surowce czy czynności wykonywane w fabrykach. I to nie był przypadek. Według J.D. Vance'a tak ten system został zaprojektowany, aby państwa, które były właścicielami przemysłu, szły wzwyż, a ci, którzy byli tylko wyrobnikami, stale zostawali w tym łańcuchu wartości na samym dnie. Oczywiście cały ten proces, jak to ładnie podkreśla J.D. Vance, zapakowano w propagandę. Ta propaganda dotyczyła redukowania globalnych nierówności, pomocy dla państw postkolonialnych, albo w przypadku Polski pomocy dla państw postkomunistycznych. To w ramach darów, w ramach prezentów, w ramach pomocy przynoszono do Polski, przynoszono do Chin i do tych wszystkich innych krajów podobnych do nas, fabryki amerykańskich, francuskich, niemieckich koncernów. Krajów takich jak Polska, która oprócz tego wpuściła do siebie i pozwoliła wyciąć całkowicie zagranicznej konkurencji swoje banki i swoją sprzedaż detaliczną, nie ma na mapach świata. To już jest wyjątkowo wybitne dzieło polityków, którzy w Polsce funkcjonują. Natomiast cała reszta jest prawie identyczna. Ta cała akcja związana z globalnymi nierównościami nie miała ich redukować, a miała je wzmacniać. Ta pomoc dla państw postkolonialnych miała zachować układ kolonialny, tyle tylko, że zamiast stać czy być kolonią brytyjską czy francuską, mieliśmy być kolonią amerykańską czy kolonią niemiecką w pewnych elementach. To w ten sposób, przez właśnie globalizację, przez scenariusze pisane w takich miejscach jak Davos, jak Waszyngton, Bazylea, londyńskie City czy Frankfurt, który jest takim europejskim kontynentalnym częścią, centrum obracania pieniądzem, napisano scenariusze, które doskonale wpisują się nawet w niemieckie stare plany z roku 1915 stworzenia strefy o nazwie tak zwanej Mitteleuropy. To wystąpienie na American Dynamism Summit było bardzo gorzkie dla Amerykanów. No, wypowiadał je w końcu amerykański wiceprezydent i mówił o sytuacji amerykańskich firm, ale ono bardzo, bardzo mocno dotyczy nawet nas. Tutaj krajów takich jak Polska w Europie Wschodniej. To podejście globalizmu miało wprowadzić i całkowicie zabetonować system permanentnej hierarchii ekonomicznej, w których jedne państwa są zawsze na górze, inne państwa zawsze na dole. Układ tego pociągu, o którym mówi na przykład Rafał Ziemkiewicz, kiedy Polska jest wagonikiem wpiętym w pociąg, ciągnięty przez Niemcy jako tą lokomotywę Unii Europejskiej, wagonik nigdy nie jest w stanie sam o własnych siłach przeskoczyć lokomotywy, bo w pociągu ma wyznaczone konkretne miejsce. To właściciel pociągu decyduje, gdzie on będzie wpięty, ale wagon nigdy lokomotywą nie zostanie. Cały czas chodziło o to, aby kraje bogate były coraz bogatsze, a kraje biedne miały biedne pozostać. Aby wyłączność w branżach i w sektorach, które dają duże marże, duże dochody, zostawała tam, gdzie są właściciele, a wykonawstwo, rzeczy brudne, rzeczy zanieczyszczające środowisko, rzeczy wymagające nadwyrężenia zdrowia pracowników, szły zawsze w te miejsca, gdzie mamy kraje, właśnie te kraje podległe. To jest kolonializm pełną gębą, tyle tylko, że jeszcze tańszy niż ten sprzed ponad 100 lat. No bo popatrzcie, dzisiaj przy tak pojmowanym układzie globalistycznym, zarówno na poziomie ekonomii, jak i na poziomie polityki, do zarządzania Polską, do utrzymania Polaków i Polski pod swoją kontrolą, nie trzeba płacić za 200 czy 300 tysięcy żołnierzy, którzy z kałachami albo z automatami Schmeissera nowej generacji będą stali na każdym rogu. Nie trzeba wprowadzać rogatek na krawędziach miast, nie trzeba kontrolować przepływu pracowników i tak dalej. Zamiast opłacać tych 200-300 tysięcy żołnierzy, którzy trzymają za pysk Polaków, Czechów czy inne narody właśnie w tej drabince ustawione niżej, dzisiaj wystarczy kupić 500 polityków, kupić jakichś tam biurokratów, kupić urzędników państwowych. To nie muszą być wszystko ludzie z parlamentu. Wystarczy, że będą to ludzie z głównych partii, albo kupuje się tylko kilku kluczowych ludzi, którzy z kolei tym pozostałym, żeby było jeszcze taniej, zamiast płacić wprost, po prostu pozwalają bezkarnie kraść, kraść z majątku własnych rodaków, z majątku, który my wypracujemy. No i teraz, jaki jest efekt? O ile w przypadku dezindustrializacji i wyniesieniu biznesu, tego produkcyjnego biznesu ze Stanów do Chin, efekt był taki, że zdezindustrializowała nam się cała Europa Zachodnia i całe Stany Zjednoczone. W Polsce zadziałało to odwrotnie. W Polsce tych zakładów produkcyjnych powstało bardzo wiele. One tu na miejscu pozwalały zarabiać zwykłym robotnikom, zwykłym prostym inżynierom nie najgorsze pieniądze w porównaniu do innych rodaków. Ale ci ludzie, mimo tego, że pracują w tych fabrykach niemieckich, francuskich, amerykańskich, włoskich, nie wiem jakich jeszcze, po 15, po 20 lat, nigdy nie będą mieli szansy zarabiać tyle, co ich koledzy pracujący na takich samych stanowiskach, w takiej samej fabryce w Niemczech, we Francji, w Holandii. Czy jako menadżerowie nie są ci ludzie z Polski, z Czech, z innych miejsc zapraszani do prowadzenia takiej fabryki w Chinach, takiej fabryki gdzieś w kraju tego taniego wschodu świata, tego taniego południa świata. Mamy do czynienia z pełnym pieprzonym kolonializmem, z pełną indoktrynacją, z pełnym trzymaniem ludzi z tych narodów poddanych pod butem ludzi z narodów, które rządzą. Te ogromne zyski właścicieli, akcjonariuszy firm zachodnich, które produkują w Polsce, ten etap jest taki sam jak w Stanach. Ogromna zapaść, jeśli chodzi o przemysł własny, u nas została rozegrana na czysto rączkami jednego faceta, rączkami pana Balcerowicza, za pośrednictwem i za podpowiedzią Jeffreya Sachsa i specjalistów od właśnie globalizacji pochodzących ze stajni Soroszowej. Polski przemysł, który mógłby stanowić konkurencję dla przemysłu amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego, który oczywiście nie mógłby konkurować w Niemczech czy w Stanach, bo na tamte warunki nasze produkty były zbyt słabe, szczególnie te, które były licencyjne, bo one były po prostu starszymi wersjami tego, czego Zachód używał już w wersji nowej, ale my spokojnie moglibyśmy być fantastycznym dostawcą, który buduje własną potęgę ekonomiczną na rynki trzeciego świata, na rynki afrykańskie, na rynki Ameryki Południowej czy Azji, tak jak po nas robili to Koreańczycy z południa, jak robili to wcześniej Japończycy i inne firmy. Jeśli ktoś pamięta, jak wyglądały ulice miast Ameryki Południowej w latach 80., to na ulicach tam widać było tylko i wyłącznie na przykład samochody produkcji amerykańskiej i europejskiej. Od wielu, wielu lat tam rządziły samochody japońskie coraz bardziej, później koreańskie, dziś powszechne są samochody z Chin. To samo mogłoby być na poziomie właśnie sprzętów z Polski czy tych innych krajów, takich jak Czechy, gdyby nie zostały wpielecione w ten układ kolonialny i pełną podległość krajom Zachodu. Oczywiście Polska skorzystała w dużym stopniu, ten zwykły polski robotnik, zwykły polski pracownik skorzystał z tego, że w Polsce mieliśmy przemysł zagraniczny, czy te wytwórnie, montownie, jak to się ładnie nazywa, w takim potocznym języku, bo mogliśmy zarabiać pieniądze, za które w ogóle dało się żyć. Jak już powiedziałem, pieniądze zawsze znacznie mniejsze niż te, które zarabiali nasi koledzy na tym samym stanowisku w Niemczech, Austrii, Francji czy gdziekolwiek indziej na świecie. Natomiast to się kończy. Te firmy dzisiaj wygryzane przez horrendalne koszty energii, wygryzane przez idiotyczne pomysły związane z Zielonym Ładem, wynoszą się już dzisiaj z Polski, wynoszą się z Czech, wynoszą się z tych wszystkich krajów, które są pod butem Komisji Europejskiej, do Polski też, jak to było w Stanach, jak to było w Niemczech, coraz bardziej zbliża się to znaczące obniżenie standardu życia klasy średniej, znaczące obniżenie standardu życia robotnika, zanim przyjdzie bieda. Czy my również, idąc tym samym tokiem rozumowania, doczekamy się powrotu haseł prawicowych i narodowych do mediów? Oczywiście, że tak. Już się dzisiaj tak dzieje. Oczywiście nie tylko tutaj na YouTubie, nie tylko w innych mediach społecznościowych typu Twitter czy Facebook, gdzie takie rzeczy się zdarzały nawet w czasie Dawida XIX, tej najgroźniejszej choroby świata. Te teksty, ten sposób mówienia właśnie narodowo, czy w językiem narodowym, czy językiem prawicowym, dzisiaj trafia nawet do ust takich ludzi jak Morawiecki czy Trzaskowski, ludzie, którzy są ewidentnie jednymi z największych szkodników w historii Polski, ludźmi, którzy są współwinnymi, współsprawcami większości kłopotów, z którymi dzisiaj Polska i Polacy muszą sobie radzić. To oni dzisiaj mówią językiem, którym jeszcze niedawno mówił Grzegorz Braun, mówiła Konfederacja, mówili ludzie tacy jak ja, jak szlachtowicze tego internetu, jak role tego internetu, Marciny Role oczywiście i tak dalej, ludzie, których odtrządzano wtedy od czci i wiary. Dziś ten język trafia do ludzi, którzy są byłymi politykami sprawującymi władzę w kraju. Oczywiście oni to robią tylko pod efekt wyborczy, tylko po to, żeby nas oszukać, ale mimo wszystko ten język, prawicowy język narodowy, jest już obecny. Jak już dzisiaj widzimy go nie tylko na YouTubie, ale też w ustach takich właśnie zdrajców, takich właśnie wężoustych ludzi jak Trzaskowski czy Morawiecki, czy będziemy mieli szczęście na to, aby prawica, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, ci ludzie myślący w kategoriach narodowych dostali się do władzy, rządzili Polską, odwrócili albo przynajmniej zaczęli ten proces wyhamowywania, a potem cofania zmian, które narzucała nam lewica przez ostatnie 30 parę lat, 40 parę lat? Zobaczymy. Czy przełoży się to wszystko na powrót polityków prawicowych do władzy? To zależy od nas wszystkich, bo wiele rzeczy możemy zrobić. I oby tak było, bo jeśli nie, to obawiam się, że za parę lat Polski może już nie być. I to nie jest tylko gadanie pod clickbait, gadanie pod to, abyście się czuli wystraszeni, czy jakbyśmy, gdybym chciał was gdzieś tam wystraszyć. Mówię zupełnie racjonalnie i posługując się jak zawsze logiką i bardziej zdrowym rozsądkiem niż emocjami. Mamy w tej chwili sytuację, w której ewidentnie Komisja Europejska chce całkowicie zdusić wszystkie pomysły ludzi pochodzących z tych kręgów wiążących swoją przyszłość z państwami narodowymi, bo ci ludzie potrzebują pełnego bezpieczeństwa. Za panią von der Leyen i jej kolegami ciągną się zarzuty kryminalne, zarzuty o łapówki, zarzuty o uleganie wpływom lobbystów, o przekręcone tematy finansowe, gospodarcze, o sprzedane kontakty, o nepotyzm, o zatrudnianie swoich, wyrzucanie ludzi, którzy są z innego kręgu politycznego itd. Komisja Europejska i jej przedstawiciele, jej politycy czynnie, stale próbują wprowadzić nam cenzurę, próbują wprowadzić nam ten internet cenzurowany przez Digital Services Act, próbują obciąć nam gotówkę, obciąć nam wolność przez pomysły związane z wprowadzeniem CBDC, czy zamianą naszych oszczędności złożonych w bankach na obligacje, którymi będą opłacali możliwość budowania armii europejskiej. To nie jest tak, że czas stanął w miejscu. To nie jest tak, że jeśli Amerykanie mają szansę na powrót do swojej świetności, to nam ona również będzie dana. Wybaczcie, nie. Co my możemy zrobić? Przede wszystkim nie możemy zagłosować na Trzaskowskiego. Oczywiście to jest pajac, oczywiście to jest chorągiewka, oczywiście to jest człowiek, który no tylko dla ludzi naprawdę kompletnie pogubionych jest jakimś politykiem, którego można poważnie brać za kandydata do bycia najważniejszym człowiekiem w kraju, ale mimo wszystko przez siłę propagandy, przez siłę telewizji, mediów, tych głównych portali itd., Trzaskowski ma dzisiaj niezaogrożone pierwsze miejsce w sondażach. Nawet jeśli są to sondaże pompowane, nie czarujmy się, ogromna liczba ludzi w Polsce wybierze go tylko dlatego, że on jest antypisem. Jest tym człowiekiem z przeciwległego ogródka w stosunku do PiSu. Tego PiSu, który kompletnie zeszmacił się w latach Dawida XIX i później, gdzie Morawiecki podpisywał, co mu dali, albo nie blokował rzeczy, które byłyby niewygodne dla Unii Europejskiej, dla Komisji Europejskiej. Trzaskowski dla takich ludzi jest alternatywą. Jeśli my zagłosujemy na Trzaskowskiego, my, zwykli ludzie, to przyspieszamy śmierć tego kraju, przyspieszamy śmierć tego narodu, przyspieszamy moment, w którym stracimy wolność, bo staniemy się tylko jakąś gubernią Unii Europejskiej, a nie niezależnym państwem. Czyli niegłosowanie na Trzaskowskiego to jest punkt pierwszy. Po drugie, możemy zrobić co w naszej mocy, żeby nasi znajomi na tego Trzaskowskiego nie zagłosowali. Pokażmy tym ludziom, jak Trzaskowski zmienia zdanie. Pokażmy, co mówił przed kampanią, co mówił w trakcie Dawida XIX, co mówił na temat Zielonego Ładu, wiatraków, tego śmegojowego i co mówi dzisiaj, odwracając o 180 stopni swój komunikat, bo widzi, że ten stary się nie przyjął. Pokażmy ludziom wszystkie przykłady miałkości, słabości tego człowieka, bo on absolutnie nie powinien nigdy mieć szansy na to, aby zostać prezydentem kraju. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to jest włączenie się w politykę. W Stanach Zjednoczonych to zwykli ludzie przy pomocy Twittera, przy pomocy YouTube'a, przy pomocy komunikatorów zbudowali tak naprawdę tą ścieżkę powrotu Trumpa do władzy i to mimo oporu całych, absolutnie całych mediów telewizyjnych, internetowych, portali itd., itd. Nie zapomnijcie, że w czasie tej kampanii Trumpa nawet Fox News po wyrzuceniu Tuckera Carlsona, po usunięciu kilku naprawdę myślących racjonalnie prawicowych, narodowych komentatorów, dzisiaj nawet Fox News był przeciwny temu, żeby Trump wrócił do władzy. Dzisiaj mamy sytuację, w której całe amerykańskie media były przeciw, ale ludzie przez media społecznościowe, komunikatory, rozmowy własne sprawili, że Trump wrócił do władzy. W Polsce jeszcze nadal możemy to zrobić, ale czas jest coraz trudniejszy i nam mamy tego czasu coraz mniej, bo Unia Europejska, a tak naprawdę Komisja Europejska, pani von der Leyen i inni ludzie, pan Thierry Breton, wielu innych polityków z poziomu Komisji Europejskiej mają tak wiele za pazurami syfu związanego z ich korupcyjnymi działaniami i tak dalej, że próbują nam wprowadzić
twardą cenzurę, że próbują nam ograniczyć wolność, próbują nam ograniczyć możliwość decydowania o własnym losie. Ta ustawa o usługach cyfrowych, Digital Services Act, to de facto ustawa o cenzurze, która wyłączy nam Twittera, wyłączy nam grupy dyskusyjne, poblokuje nam możliwość korzystania w Europie z komunikatorów, dzięki którym możemy dzisiaj wymieniać się rzetelnymi informacjami o tym, co dzieje się na świecie. Jeśli popatrzymy sobie na komunikowane już przez panią von der Leyen pomysły wprowadzenia CBDC, czyli tej programowalnej waluty banków centralnych, dzięki której można będzie wyłączyć nam pieniądze na naszych kontach, albo popatrzymy na plany tego, aby zamienić nasze oszczędności bankowe na obligacje Komisji Europejskiej czy obligacje Unii Europejskiej, to są trzy dokumenty, które trzema podpisami można wprowadzić, zamieniając Europejczyków wolnych na ludzi, którzy nie mają jak i za co się poruszać po świecie, nie mają też metody na to, żeby komunikować się między sobą. Musimy się spieszyć. Musimy się spieszyć, bo wszystko wskazuje na to, że ludzie z Komisji Europejskiej, ludzie od pani von der Leyen, od pana Bretona i innych, nie tylko w Rumunii, ale również w całej Unii Europejskiej, chcą dokończyć ten proces sklejania państw narodowych w jeden wielki organizm, w jednego wielkiego molocha. To się może wydarzyć szybciej niż nam się wydaje. Jeśli się nie pospieszymy, jeśli dopuścimy do tego, żeby Trzaskowski zwyciężył w wyborach prezydenckich, możemy się obudzić w guberni europejskiej, w jakiejś czwartej Rzeszy, a nie w Polsce. I to w roli płacących za siebie niewolników. Ludzi, którzy sami płacą za to, żeby policjant opłacany z ich podatków na zlecenie kogoś z Brukseli, kogoś z Berlina walił ich pałą albo groźnym wzrokiem przymuszał do tego, żeby szli w kolejeczce w tym kierunku, w którym im nakazano. To nie są żarty. My naprawdę możemy utracić samodzielność kraju, my możemy utracić samodzielność nas jako narodu bez jednego wystrzału, bez żadnej wojny, po prostu przez to, że mamy nad sobą od 40 lat polityków, którzy sprzedali się komuś, albo polityków, którzy przez tych sprzedajnych dostali pozwolenie do tego, żeby kradli bezkarnie nasz majątek, kradli bezkarnie majątek naszych dzieci. I tu też jesteśmy podobni do Chińczyków. Chińczycy mieli to do siebie, że po zmianach władzy byli w lepszą lub gorszą stronę prowadzeni. Ktoś na szczęście tam na poziomie władzy centralnej zrozumiał, że musi ten kraj odrzucić ideały gospodarki komunistycznej, gospodarki planowej, odrzucić masę głupich przepisów, głupich ograniczeń, tego wszystkiego, co dziś w Europie wprowadza się codziennie decyzjami Komisji Europejskiej i lobbystów, to wszystko w Chinach odrzucono. Dzięki temu kraj ten stał się potęgą. Europa może być potęgą, może wrócić na to miejsce, które miała jeszcze chwilę temu na tej mapie świata gospodarczej i finansowej, tylko jeżeli odrzucimy Komisję Europejską, jeśli odrzucimy projekt Unii Europejskiej. Ewidentnie widzę więc, że pojawi się to hasło, którego wielu z Was nie lubi. Nam po prostu potrzebny jest polexit albo, jak ja to lubię mówić, wypierpol. Myślmy o tym, rozmawiajmy ze znajomymi na temat niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą Trzaskowski jako prezydent, który domyka program. Przecież to wszystko, co on mówi dzisiaj na wiecach wyborczych, to są kłamstwa i wy o tym wiecie. Natychmiast, jak tylko będzie to możliwe, ten człowiek, tak samo jak Tusk od roku, odda wszystko, co dotyczy funkcjonowania Polski pod pełną kontrolę Komisji Europejskiej, pod pełną kontrolę europejskich polityków, bo ten człowiek nie ma żadnych ambicji wyższych niż to, co już osiągnął. To jest karierowicz, to jest skończony frajer, który po prostu został dopchnięty jakimiś metodami w miejsce, w którym dzisiaj jest. Jeśli to on wejdzie do Pałacu Prezydenckiego, będzie tak, jak mówił Schetyna. System się domknie i ludzie pokroju właśnie Tuska i jego gangu będą mieli pełną kontrolę, będą mogli pełną kontrolę nad Polską oddać w ręce Niemiec, oddać w ręce ludzi w Brukseli. Rozmawiajmy na ich temat z naszymi znajomymi, róbmy co się da, żeby ci ludzie nie dostali się do władzy w tym kraju, bo to naprawdę będzie koniec Polski, to będzie koniec nas jako Polaków. Przykre to, ale takie są realia. Dziękuję Wam bardzo za czas, za cierpliwość, za wysłuchanie tych moich opowieści. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, za każdą postawioną nam kawę przez serwis Buy Coffee, za każdy udział w zrzutce, za każdego lajka, subskrypcję, przekazanie tej informacji dalej. Pamiętajmy, jeśli Chińczycy mogą walczyć o swoje, nie pozwalając firmom zewnętrznym na dominację, pilnując swojej pozycji, to nie robią tego pojedynczy ludzie na dole. Oni to wszystko osiągnęli przez ostatnie kilkanaście lat tylko dzięki temu, że właściwi politycy doszli w Chinach do władzy. My też musimy wreszcie w Polsce doprowadzić do władzy polityków, którzy myślą w interesie polskim, w interesie Polaków, w polskim interesie narodowym. Z ludźmi, którzy są sterowani przez Brukselę, przez Berlin, niczego nie osiągniemy, bo oni nie dla nas przychodzą do roboty. Póki co zapraszam Was na kolejne odcinki Pogodnych Shortów. Zapraszam Was do archiwum, bo tam już ponad 200 odcinków Pogodnych Shortów i ponad 40 rozmów w serii Pogodajmy. A za dzisiejszy wieczór dziękuję Wam serdecznie i zapraszam ponownie. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.